Proszę, otwórzcie. Dzisiaj będzie kazanie o kobietach, o kobiecie, jako przykład wiary, kobiecie pełnej inicjatywy i kobiecie z niebywałym postrzeganiem. Nie to, że miała złego męża, bo jak zobaczymy, miała bardzo dobrego męża, nie takiego jak Nabal, jednakże to ona dostrzegła pewne rzeczy przed swoim mężem. Także dzisiejszy urywek, druga królewska, czwarty rozdział, wersety od 8 do 10. I oczywiście to jest tylko wstęp do całej historii. I przez krótką chwilę debatowałem, czy jednak dokończyć ten rozdział, ale myślę nie, bo to będzie zbyt długie, a jednocześnie szkoda by było tych rzeczy, które są zawarte w tych trzech wersetach. Tak więc druga księga królewska, czwarty rozdział, 8 werset. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką górną, murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nas prowadzi. Dziękujemy, że to ono nas osądza. Dziękujemy, że odpoczęliśmy od naszych własnych osądów słowa i teraz zrozumieliśmy dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej przelanej krwi, Panie Jezu, zrozumieliśmy, że każde słowo, które Ty objawiłeś, jest dla nas życiem, jest dla nas chlebem, że nie ma rzeczy, które są zbyteczne w Twoim słowie, ale wszystko, co objawiłeś, wszystko, co nam dałeś, wszystko, co zostało spisane, jest ku naszemu pokrzepieniu. Dziękujemy Ci za tą pokorę, która bynajmniej nie z nas samych pochodzi, ale pochodzi od Ciebie z góry. Prosimy teraz, abyś łaskawie poprowadził nas i w zrozumieniu, i w mocy Twojego słowa. Amen. Tak więc druga królewska, czwarty rozdział, wersety od 8 do 10. Może tylko na wstępie powiem, taka ogólna synteza. W pierwszej królewskiej pod koniec omawialiśmy Eliasza i jaka jest różnica między Eliaszem a Elizeuszem. Otóż jedna z różnic jest taka, że Eliasz głównie przebywał po wschodniej stronie Jordanu, czyli poza ziemią obiecaną, poza Izraelem, albo gdzieś na północy, poza Izraelem, podczas gdy Elizeusz przebywa w Izraelu. Eliasz konfrontował władców, jeżeli się pojawiał w Izraelu, to tylko po to, żeby konfrontować, ostro napominać władców, podczas gdy Elizeusz wydaje się, że czyni coś odwrotnego. Elizeusz raczej buduje kościół wytrwale, ciężką, mozolną pracą, jak już pewnie widzicie po tych wersetach, buduje właśnie Kościół Boży. Pierwsze 7 wersetów tego rozdziału, 4 rozdziału drugiej królewskiej, jeżeli pamiętacie, widzieliśmy, jak Bóg łaskawie uratował synów, wdowy z paszczy złowrogich bankierów, którzy chcieli ich zniewolić. A w dzisiejszym urywku, to jest początek urywka, w którym znowu Bóg uratuje dziecko, ponownie będziemy mieli do czynienia z ocaleniem dzieci. I oczywiście jest to dla nas wielka lekcja, że wojna toczy się o nasze dzieci, o potomstwo. Dokładnie tak, jak było to obiecane już na samym początku Biblii. Podobnie i w dzisiejszych czasach, w naszych czasach, wbrew całej logice i wbrew wszelkiemu rozsądkowi, bestia usiłuje, to co usiłuje zrobić, to usiłuje właśnie porwać nasze dzieci. I słuchajcie, co więcej, to co widzimy w całym czwartym rozdziale II Królewskiej, to widzimy wrogość i śmierć. Wszędzie jest wrogość i śmierć. Są krwiożerczy bankierzy. Za chwilę zobaczymy synka, który dorósł, pewnie ma jakieś 8-10 lat. Pierwszy raz wychodzi z domu i znajduje śmierć. Wszędzie śmierć. Nawet ziele, które wygląda dobrze, okazuje się pod koniec tego rozdziału trucizną. Tak więc wrogość i śmierć w całym królestwie i Elizeusz pośrodku tego kontekstu buduje swój kościół. I jak czytamy w ósmym wersecie, pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem. Nie wiem, czy skojarzyliście od razu Szunem. Mieliśmy z tym do czynienia już, z tą miejscowością. Szunem znajduje się w Izraelu, w północnym królestwie, zaraz nieomal u źródeł potoku Kishon. I Szunem oczywiście, jeżeli kojarzycie, pojawia się. Dawid przy końcu swojego życia miał piękną kobietkę, Szunamitkę, która usługiwała Dawidowi w ostatnich dniach jego życia, pochodziła właśnie stąd. I słuchajcie, wielokrotnie aż do znudzenia, też w modlitwie na to już zwróciłem uwagę, że zachęcam nas wszystkich do tego, abyśmy zwracali uwagę na detale Słowa Bożego. Dlatego, że w Słowie nie ma słów zbędnych, ani też niczego nie brakuje. Także jeżeli coś znajdujemy w Słowie, to jest to dla jakiejś przyczyny. I możliwe, że my jesteśmy, no nie ulega wątpliwości, że jesteśmy ignorantami. Ignorancja nasza częstokroć wynika z naszego lenistwa, z tego, że zaniedbujemy czytanie Biblii i wydaje nam się, że ojej, te detale są jakieś niepotrzebne. Podczas gdy każda wypowiedź Ducha Świętego jest przyczyna na każdą z tej wypowiedzi, na każdą wypowiedź. I zobaczcie, w tych trzech wersetach mamy wiele rzeczy, które nie udzielają się na pierwszy rzut oka naszym oczom, a jednak są bardzo istotne. Po pierwsze, widzimy, jak wyglądała służba Eliasza, że jego służba oznaczała ciągłe, mamy te słowa, stale do nas zachodzi, ilekroć tamtędy przechodził. Tak więc widzimy na podstawie tych słów, że Elizeusz, jego służba oznaczała ciągłe, żmudne, męczące, pełne wyzwań podróże, które oznaczały, czy wiązały się z ogromnym zmęczeniem. Po drugie, widzimy chociażby z tego, że ten tryb życia raczej na pewno wykluczał możliwość pracy zarobkowej, zwykłego zarabiania pieniędzy. Tak więc wszystko wskazuje na to, że Elizeusz, choć nie mamy tego wyraźnie stwierdzonego, ale nie mniej na podstawie tego, co tu widzicie, Elizeusz był na utrzymaniu kościoła, któremu służył. Tak więc po prostu nie miał możliwości, aby zarabiać. I słuchajcie, to jest jedna rzecz. Niektórym wydaje się, że właśnie praca czy służba w kościele jest czymś takim w zasadzie lekkim, w zasadzie bez żadnych jakichś wyzwań. Nie jest to zbyt męczące, nie jest to zbyt wymagające. podczas gdy prawda, chociażby na podstawie tych wersetów, wygląda zgoła inaczej, że jest to służba związana nie tylko z ogromnym zmęczeniem, że jest to służba zdecydowanie z nienormowanym dniem, godzinami pracy. Słuchajcie, to było niesamowite. Pamiętam, jak chodziłem do seminarium, pracowałem w sklepie rybnym, większość was wie, czy w dziale rybnym ogromnego sklepu spożywczego. I słuchajcie, to było wspaniałe. Szedłem na 6 godzinę, kończyłem o 2. Przychodziłem do domu i to był koniec mojej pracy. Nic więcej. Później za jakiś czas odbierałem czek, wypłatę i wszystko było tak, jak należy. Podczas gdy służba jest czymś, czy służba pastorska wiąże się z czymś, czy z obciążeniami, które są naprawdę znaczne i zupełnie inne. Następnie czytamy, że Elizeusz przechodził przez Szunem i była tam prominentna kobieta. I oczywiście to słowo zamożna to jak najbardziej dobre tłumaczenie, tyle tylko, że to nie dosłownie to nie oznacza, że ona miała po prostu dużo pieniędzy. Bo to tak, to też prawda. Ale to słowo oznacza bardziej jak osobę, która była znacząca, prominentna, z wysokim, można wręcz powiedzieć, stanowiskiem społecznym, a być może nawet wysokim stanowiskiem politycznym. Ogólnie szanowana. Jak się okazuje, była to kobieta przedsiębiorcza, kobieta, która była w stanie podjąć bardzo zdecydowane, pełne inicjatywy, działanie. I czytamy, że właśnie ta kobieta, która go zatrzymała, dosłownie tam jest przymusiła nieomal, nakłoniła, czyli odczytała sytuację, czy odczytała zmęczenie, w jakim się znalazł Elizeusz i po prostu nalegała na to, aby się zatrzymał i aby spożył posiłek. Co więcej, za każdym razem, kiedy już od tego momentu, kiedy Elizeusz przechodził, wstępował do niej. Tak więc była to hojność i gościna. Co jest taką cechą charakterystyczną dobrej gościnności? I w tym wypadku najwyraźniej z tym mamy do czynienia. Właściwa gościna to jest gościna niezobowiązująca. To jest gościna, która nalega, ale nie oczekuje, nie zobowiązuje tego, który jest ugaszczany do niczego. Tak więc ilekroć tamtędy przychodził, już od tego momentu zawsze do niej wstępował. I słuchajcie, możemy sobie tylko wyobrazić, jak wielkie to było ułatwienie, jak wielka to była pomoc w tym umęczeniu dla Elizeusza, który budował żmudną pracą budował Kościół Pana w Izraelu, czyli służył komu? Już nie konfrontował królów, ale służył resztce wiernego ludu, który Bóg miał w Izraelu. Możemy tylko wyobrazić sobie, jak wielka to była pomoc. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek, czyli już teraz Elizeusz mógł planować w odpowiedni sposób swoje podróże misyjne. Dlaczego? Dlatego, że już teraz mógł zawsze liczyć na jej wierność. Już nie musiał się zastanawiać, czy jej będzie pasowało, czy nie, ale to jest tego typu gościna, którą ta bezimienna kobieta, którą otoczyła Elizeusza. I oczywiście mamy tutaj nie tylko wielką hojność ze strony tej szunamitki, wielką gościnność, ale mamy też coś, co jest niesłychanie rzadkie w dzisiejszych czasach. A mianowicie mamy stałość, wierność, wytrwanie w czynieniu dobra. Słuchajcie, to są rzeczy naprawdę, jakże często nasz zapał, czy w tych współczesnych czasach spotykamy się z zapałem, który jest słomiany, który by zrobił tyle rzeczy, takie ma wielkie plany, ale jak przychodzi do tej codziennej, przewidywalnej wierności, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. I to oczywiście od razu pojawia się pytanie, czy ja mam taki charakter, czy ty masz taki charakter, czy w taki sposób ludzie nas postrzegają jako kogoś, na kogo można liczyć, kto jest przewidywalny, na kim można się oprzeć. Czy raczej to tak nigdy do końca nie wiadomo. Jakże często, jak mówię, ten zapał jest krótkotrwały, jakże niewielu ludzi znamy, na których możemy liczyć. Tak więc jacy my jesteśmy sami? Nazwijmy to tak, czy jest w nas jakaś stała dostępność dla innych? Czy raczej to nie jest takie proste. I widzicie, kobieta Szunamitka zdecydowanie była pełna inicjatywy. I czego objawem jest inicjatywa? Słuchajcie, to jest zawsze, zawsze tak to działa. Inicjatywa i działanie to jest jedna cecha, która się wybija naprzód. Czego? Wiary. Jeżeli masz wiarę, to wiara oznacza działanie, odwagę i inicjatywę. Jeżeli nie masz wiary, no to wręcz odwrotnie, jest niepewność, jest strach i jest mało działania. Jak tutaj widzimy, ta kobieta jest zdecydowana, przedsiębiorcza, pełna inicjatywy, jest oczywiście hojna, hojna z tymi rzeczami, którymi Bóg ją obdarował. I jeszcze na dodatek, popatrzcie na początek, na te pierwsze słowa 9 wersetu. Rzekła tedy do swego męża. Bo widzicie, już byśmy chcieli powiedzieć, jeżeli pełna inicjatywy, to po prostu rozjedzie swojego męża czołgiem, przecież swoją dobrą, w końcu dobrymi zamiarami i dobrymi planami. No nie, nic z tych rzeczy. I po tym właśnie poznaje się prawdziwego przywódcę, tak jak ta kobieta. Po tym poznaje się prawdziwą wielkość. Po tym, jeżeli ktoś nie postępuje samowolnie, ale ktoś, kto potrafi działać pod autorytetem. I teraz tak, ona nie postępuje samowolnie, według tego, co jej wydaje się słuszne i w rzeczy samej jest słuszne, ale w posłuszeństwie mężowi i w porozumieniu z mężem. Zobaczcie, rzekła tedy do swego męża. Rzekła tedy do swego męża. Jak już powiedziałem, nie tak jak Abigail, która miała głupiego męża, Nabala. Szunamitka posiada mądrego męża, który stanowi dla niej wielkie oparcie, ale jednak zwróćcie uwagę, to ona ma tą inicjatywę. Więcej, przede wszystkim to ona ma tą percepcję, ona dostrzega rzeczy najpierw i z tymi rzeczami udaje się do swojego męża. Słuchajcie, zobaczcie, co te dwa słowa na niebiesko. Oto teraz. To jest zaskakujące. Oto teraz wiem. Jak to teraz dopiero wiesz? No jest jakiś postęp, coś się dzieje, coś się dzieje. Wydaje się, że te słowa oznaczają, że Szunamitka dzięki swojej uprzedniej, z 8 wersetu, uprzedniej gościnności dowiedziała się czegoś więcej na temat Elizeusza i dowiedziała się, że ów mąż ten jest święty. Kobieta zdaje sobie sprawę i upewnia się, pomagając mu, że jest to mąż święty i że pomagając mu wspiera dzieło Boże w Izraelu. I oczywiście nie oczekuje niczego w zamian, Ale dlatego, że chociażby tak naprawdę wszystko już ma i możemy powiedzieć niemal wszystko, a to będzie w następnej części urywka. I wydawałoby się, że już tak wiele robi, pomagając Elizeuszowi, już by wystarczyło. Jednak ta kobieta bezimienna nie poprzestaje na tym, ale idzie dalej i zobaczcie, oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką, murowaną. Słuchajcie, jeżeli macie Biblię, to jest ten czas, długopisy w rękę i no niestety trzeba dopisać górną. Dlatego, że tak, tam jest wszystkie tłumaczenia, za wyjątkiem tysiąclatki, upadły. I dlaczego? No to jest wielka tajemnica wiary. Dlaczego? Skoro tam wyraźnie jest powiedziane górna izdebka. No najwyraźniej tłumacze doszli do wniosku, że to nie ma znaczenia, jaka izdebka. Górna, dolna, parterowa, piwniczka. No nie ma znaczenia. Podczas gdy to ma znaczenie, górna izdebka i wstawmy tam dla niego, zobaczcie, łóżko, stół, krzesło, lampę, ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Tak więc kolejna inicjatywa, umeblujmy co więcej tą izdebkę, żeby co, żeby mu było wygodnie. Tak więc hojność i życzliwość, która nie zna granic. I oczywiście, słuchajcie, nieomal jestem pewien. Oczywiście w niebie się dowiemy, czy mam rację, czy nie mam racji. Ale nieomal jestem pewien, że to, co się dzieje w tych trzech wersetach, to jest to, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale. Miłość braterska niech trwa. Gościnności nie zaniedbujcie, nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. I widzicie, właśnie ta kobieta w pewnym momencie dowiedziała się, mówi: o, teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas przychodzi, jest święty. Słuchajcie, zadajmy sobie jeszcze teraz pytanie, co jest potrzebne, żeby postąpić albo żeby zachowywać się tak, jak ona się zachowywała? Co jest potrzebne? No i jak słyszeliśmy już w liście do Hebrajczyków, no miłość braterska niech trwa. No tak, ale konkretnie, jakbyście powiedzieli, co jest potrzebne? Co z Justyną rozmawiałem tydzień temu? Mam na myśli dokładnie to, czego dramatycznie brakuje w Chinach. Dramatycznie brakuje w Chinach. I to, co jest potrzebne, żeby zachować się tak jak ona, żeby okazać tego typu gościnność, to jest nic innego jak tylko współodczuwanie. Współodczuwanie. Musimy być w stanie wstawić siebie w sytuację kogoś, aby podjąć tego typu inicjatywę. Co jest mu potrzebne, żeby było wygodniej? Jak jeszcze mogę Tobie usłużyć? I to są te pytania, które ona zadaje. I zobaczcie, nie pozostawia tego od tak, ale momentalnie podejmuje akcję, działanie. I widzimy oczywiście przede wszystkim wdzięczność za jego ciężką pracę, dlatego że no, nie ulega wątpliwości, że ta kobieta zdaje sobie sprawę i widzi, jakie on jest umordowany i umęczony, i widzi, co jest mu potrzebne, żeby dać mu wytchnienie, żeby było mu wygodnie. Tak więc Kolosan 3:12, przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Serdeczne, to słowo tam bardzo dobrze polskie tłumaczenie to oddaje, z serca. Z głębin serca, sercowe. z głębin serca. Tak więc zakończymy może teraz, a jeszcze zwrócimy uwagę na jedną rzecz. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną górną izdebkę, wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę, ilekroć ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Tak więc na koniec górna izdebka. Słuchajcie, ta górna izdebka jest mega ważna. Dlaczego ważna? No dlatego, że zaraz zobaczycie, że Duch Boży, Duch Święty, nie ja, to nie jest mój wymysł, Duch Boży zdecydowanie nie chce, żebyśmy o tym, z tym się rozminęli. Musimy zdecydowanie to zauważyć, że akcja dzieje się w górnej izdebce. Tak więc jest to, ta górna izdebka jest to typ bogaty w znaczenie w Biblii. Górna izba to oznacza niczego innego jak wzniesienie, miejsce święte, miejsce, gdzie ziemia dotyka nieba, miejsce mediacji, miejsce pośrednika, ale i miejsce błogosławieństwa. Czyli jakie to jest takie miejsce na szczycie, miejsce mediacji? To oczywiście oznacza świątynię i zobaczcie, jeśli chodzi o umeblowanie tej izdebki, jest łóżko, jest stół, oczywiście stół to chleby pokładne, dokładnie tak jak w świątyni, krzesło, co krzesło oznacza? Krzesło oznacza tron Boży, czyli Arkę Przymierza, zdecydowanie. I wreszcie łóżko. Co łóżko oznacza? I łóżko oznacza, no, oznacza śmierć, oznacza sen, a to oznacza ołtarz. I to oznacza ołtarz. Czyli nie ulega wątpliwości, że oto w tym dzikim, pełnej wrogości kraju, jakim było północny Izrael. Pamiętacie, na południu był mur berliński, nie można było się przedostać do Jerozolimy, że w tym dzikim, pełnym wrogości kraju oto Bóg mówi: hej, będzie sposób na zbliżenie się do mnie. Oto ja ustanawiam mojego proroka, mojego pośrednika i ten, który będzie błogosławił proroka, sam znajdzie błogosławieństwo. Ale co jeszcze oznacza górna izba? Widzicie, górna izba oznacza jedną największą, najwyższą oczywistość, najważniejszą rzecz. Górna izba, górny pokój to przede wszystkim miejsce zmartwychwstania. I mieliśmy już z tym do czynienia. Zobaczcie, pierwsza królewska, 17 rozdział i tu jest Eliasz. Pamiętacie tą wdowę, która zaczyna się skarżyć i mówić: o, to jednak ten mój grzech spowodował śmierć mojego syna. Ach, już teraz ja już wiem, jak to zinterpretować. Bóg mnie karze, Bóg mnie przeklął. Przyszedłeś, aby przywieźć na pamięć mój grzech miniony, lecz Eliasz rzekł: daj mi twego syna. Potem go wziął z jej łona i zobaczcie, wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. I w konsekwencji, jak pamiętacie, wzbudził go z martwych. Ale słuchajcie, to nie jedyny przypadek. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie 9:39. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc, pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. Czyli podobnie mamy kolejne poddasze, kolejną salę na piętrze. I jakie jest główne przesłanie? To jest miejsce, w którym Bóg błogosławi. Jeżeli ktoś trzyma się Jego słowa, Jego proroków, w rezultacie znajdzie błogosławieństwo i życie. I Dzieje Apostolskie 28, a było wiele lamp w sali na piętrze, a to już wiemy od razu, o co chodzi. Oto ta prawdziwa świątynia, wiele lamp na piętrze, gdzie się zebraliśmy. A pewien młodzieniec imieniem Eutychus siedział na oknie, I będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego. I tutaj podobnie, tak, upadł, spadł, umarł, zginął, ale jednak znalazł życie. Jednak czy zakończeniem tej historii jest oczywiście życie i nic więcej, tylko życie. I słuchajcie, wiele innych sytuacji, Dzieje Apostolskie 1:13, nowe życie, nowy kościół, zmartwychwstanie, udali się do sali na piętro w Daniela, a gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju, ojej, o dziwo. I oczywiście Psalm 104, ty zraszasz góry. Widzicie, to jest miejsce, z którego przychodzi błogosławieństwo dla ludu Bożego. I oczywiście Łukasza, i tutaj długopisy w dłoń, nie wiem, poza mną, to naprawdę nie pojmuję dlaczego. Dlaczego tłumacze przetłumaczyli tak, jak przetłumaczyli Brytyjki? No pewnie dlatego, że ponownie uznali to za rzecz mało istotną. Podczas gdy to jest schemat, to jest typ, to komunikuje nam ogromne przesłanie, podczas gdy tłumacze uznali to za rzecz zbyteczną. A on pokaże wam przestronny, przystrojony, dosłownie umeblowany, identyczna rzecz, co w II Królewskiej, 4 rozdziale, górny pokój, tam przygotujcie. Łukasza 22:12, Marka 14:15. A on pokaże wam przestronny, przygotowany, przystrojony, umeblowany, górny pokój. Tam nam przygotujcie. Czyli to jest ten górny pokój, który i za chwilę my udamy się, my już jesteśmy na szczycie, za chwilę udamy się do górnego pokoju na posiłek. W jakim oczekiwaniu? W oczekiwaniu zmartwychwstania. Już jesteśmy zmartwychwzbudzeni. Każdy, kto wierzy we mnie, przeszedł ze śmierci do życia, powiedział Jezus. Ale w oczekiwaniu zmartwychwstania naszych ciał wkrótce będziemy jeść i udamy się do górnej izby w oczekiwaniu błogosławieństwa. Słuchajcie, jaka jest zasada? Jedna prosta zasada. Prosta zasada jest taka, że ten, kto błogosławi prorokom, zastosowując to do naszych czasów, ten, kto trzyma się Słowa Bożego, ten, kto z drżeniem odnosi się do Słowa Bożego i je miłuje, co znajdzie? Znajdzie błogosławieństwo. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, dziękujemy, że Ty przemieniasz i dałeś nam przykład tego, że Ty przemieniasz miejsca, które są pełne śmierci, pełne wrogości, że Ty zaprowadzasz życie, zaprowadzasz swoje porządki. Gdzieś jakaś izdebka. Jakaś izdebka, która oznacza przychylność nieba, która oznacza przemianę i zachowanie resztki dla Ciebie. Gdzieś daleko od wydawałoby się, wrzasku, daleko od publiki, daleko od reflektorów, a jednak Twoje dzieło jest nie do powstrzymania. Dziękujemy Ci, o Panie, że my oczekujemy błogosławieństwa nie z naszych własnych starań, ale z Twoich górnych komnat, z których ono wstępuje ku nam. Amen.